Piękno, wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie Dróg Młodości. Dziś podążamy bez księdza. Ksiądz jest z nami duchowo i podsłuchuje, przynajmniej tak zapewniał. Pozdrawiamy księdza Tomka, ale będzie, pojawi się w audycji, przynajmniej wirtualnie, bo zdradzę temat od razu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o owocach rekolekcji akademickich, które w tym tygodniu się skończyły. Tak szybko ten czas leci. Więc będziemy starali się podsumować i powiedzieć kilka świadectw. Może się uda? Może słuchacze też brali udział w tych rekolekcjach i być może też będą chcieli się podzielić swoimi refleksjami, swoimi spostrzeżeniami, co te rekolekcje dały im teraz w Adwencie. Być może rewolucja w życiu się dzieje. Możecie to zrobić wysyłając SMS na numer 509-056-590 albo korzystając z komunikatora gadu-gadu 3086-701. I dzisiaj ewentualnie można do nas zadzwonić 025-644-6555. Jeszcze raz 025-644-6555. Ale to numer dla osób, które brały czynny udział, uczestniczyły po prostu w rekolekcjach akademickich, więc studenci do dzieła, do boju. Nie jestem sam w studiu, na szczęście. Jest Kasia, witam cię, Kasiu.
Witam serdecznie.
I Przemek.
Witam.
Kasia studiuje filologię polską na trzecim roku.
Tak, zgadza się.
Czyli wszystkie lapsusy językowe będziesz wyłapywała.
Powiedzmy.
A Przemek, na pierwszym roku rolnictwa jesteś.
Tak.
No, tu się chyba w radiu nie przydaje rolnictwo.
Raczej chyba nie.
A audycję realizuje Tomasz Goska i jesteśmy już w komplecie. Numery podane. To na początek, żeby zrobić bardzo ciekawą atmosferę. Bardzo ciekawa muzyka. Oczywiście tylko i wyłącznie chrześcijańska.
Zdjęcia
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem. To ja tylko jeszcze powiem, że ten utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, to zespół The Foo, a zespół The Foo był reprezentowany na rekolekcjach akademickich przez takiego człowieka, który nazywał się Marian. Tak naprawdę to Mariusz. A ksiądz Robert, który prowadził rekolekcję, przyjechał właśnie z tym Mariuszem i mówił do niego Marian, i to był zespół Mariana. The Foo. Jutro więcej o tym zespole dowiecie się w audycji Drogami Strefa Chwały, a w Drogami Młodości podsumowujemy rekolekcję, porozmawiamy sobie o takich ciekawych rzeczach, które były tam poruszane. Ksiądz Robert Patro prowadził rekolekcję. Pierwszy raz spotkaliście się z tym księdzem?
Ja po raz pierwszy miałam styczność.
I co?
I
jakie wrażenie?
Wcześniej.
Niezły gość, nie?
Tak. Można powiedzieć, że człowiek orkiestra. Mhm. Bo z tego, co wiem, to też działa silnie na przystanku Jezus. Mhm. Więc no, wrażenie zrobił duże.
I z tego, co opowiadał, to trochę jakiś taki charyzmatyk, że jakiś ksiądz ten proboszcz u niego w parafii, że coś tam palcem groził, że nie rób ty tak... Bo coś się dzieje, jak ty coś robisz. No?
Trochę się działo, tak, i dzieje pewnie w jego parafiach. Ale też ksiądz, który przeżył niesamowicie dużo, prawda? Opowiadał historię swojego życia.
Świadectwo dał takie.
Takie dość krótkie, ale bardzo, bardzo intensywne. No i ksiądz, który nie boi się wykorzystywać tego, co daje świat.
A, czyli techniki, tak, to korzystał. I to było pomocne, bo jak obraz jak się widzi obraz, to jest ile łatwiej.
Pierwszy film o tych znakach, tak? Mm-hmm. Dziewczyna z chłopakiem widzą się przez okno.
I pisali sobie na kartki. To romantyczne było, naprawdę. To już jakiś sposób na jakiś tam etap miłości, tak, na kartkach to chce przesyłać.
Dokładnie tak. I teraz posłuchajmy pierwszej części rozmowy z księdzem Robertem, którą zarejestrowaliśmy razem z księdzem Tomaszem. Drugiego dnia chyba rekolekcji to było. Tak to leciało.
Ksiądz Patro jest dzisiaj naszym rozmówcą. Poprosiliśmy o kilka słów na temat tego, co robi, gdyż, jak wiadomo, przynajmniej młodym ludziom w Siedlcach i w okolicy, a szczególnie braci studenckiej Żakerii, w tych dniach ksiądz Robert prowadził rekolekcje akademickie, czyli w dniach 14-16 grudnia. Zaprosiliśmy go, my, duszpasterza akademicy, aby podzielił się swoim doświadczeniem. Ksiądz Robert, którego osobiście znam całkiem sporo lat, kilkanaście lat, będzie prawie 20, jest duszpasterzem.
Ja znam 2 dni, ale też chyba dobrze, bo ksiądz swoje życie opowiadał.
No właśnie, w czasie rekolekcji powiedział krótkie swoje świadectwo. Księże Robercie, ja przede wszystkim kojarzę posługę księdza z przystankiem Jezus. Dlaczego przystanek Jezus?
No dlatego, że bardzo prosto, ponieważ twierdzimy, że tam, gdzie jest człowiek, tam, gdzie gromadzi się człowiek, tak naprawdę myślę, że bardzo ważne jest to, aby była też Ewangelia, ponieważ w każdej rzeczywistości, gdzie jest człowiek, jest potrzeba, aby głosić Ewangelię. I my wychodzimy z takiego prostego założenia jako organizatorzy przystanku Jezus, że jeżeli gromadzą się tam ludzie, a tam są naprawdę ludzie na Woodstocku, ludzie o różnym pokroju, praktycznie są wszyscy. W związku z tym także i widzimy, że jest i nasza obecność tam potrzebna. I tak naprawdę przez te lata mogę zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę chyba sobie już nikt nie wyobraża, żeby nie było przystanku Jezus przy przystanku Woodstock. Nawet chyba pan Jurek Owsiak też jakby do tego w jakiejś mierze się przyzwyczaił. Nasze relacje są bardzo pozytywne. I myślę, że także i my, w związku z tym, to jest jakby takie naturalne, że ludzie przyjeżdżający na przystanek Woodstock w pewnym momencie chodzą i szukają, gdzie jest przystanek Jezus. I dlatego nasza obecność jest tam bardzo prostą obecnością, polegającą na tym, że chcemy tak naprawdę być pośród tych ludzi po to, aby dawać im tak naprawdę Ewangelię, ponieważ jest to także przestrzeń, że oprócz muzyki, oprócz bycia ze sobą, także i ludzie poszukują czegoś głębszego, także budują jakąś refleksję nad sobą, w związku z tym po prostu tam jesteśmy.
Ale wy tam towarzyszycie młodym, czy jesteście wręcz nachalni i narzucacie się?
Nie, no Marcin, generalnie towarzyszymy młodzi, nic z nachalności, ponieważ nachalność jest, myślę, że nie do przyjęcia, nie do zaaprobowania. No przede wszystkim rzeczywiście, tak jak powiedziałeś w tym pytaniu, towarzyszymy młodym ludziom, czyli staramy się tak naprawdę być tam. Ja wielokrotnie na własnej skórze tego doświadczyłem, że jak tam idę w sutannie, to tak naprawdę zanim przejdę z jednego krańca pola na drugie, to mija kilka godzin. Dokładnie. Kiedyś to obliczyłem i szedłem ze 3 czy 4 godziny, ponieważ w czasie tej drogi gro ludzi zaczepia, rozmawia. I mogę powiedzieć jeszcze więcej, że ja częściej tam słyszałem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus niż na deputaku w Zielonej Górze. Ponieważ właśnie tam jest taka jaskrawość, kontrast bardzo mocny, kiedy oni widzą kogoś w sutanie, na przykład mówią, o, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, albo szczęść Boże. Różne. Rzadko się zdarzało, żebym ja jako kapłan usłyszał tam jakieś słowo, które jest słowem atakującym mnie.
Ksiądz Robert powiedział, że widzi częściej, słyszy tam częściej pochwalonego niż na Deptaku w Zielonej Górze, nie dlatego, że lubi festiwal piosenki radzieckiej, ale dlatego, że pracuje w Zielonej Górze, o czym zapomniałem powiedzieć naszym słuchaczom.
Tego festiwalu chyba już nie ma.
Odnawiają.
Reaktywują ten festiwal, ponieważ ten festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze ma ogromne tradycje i tam wiele gwiazd się wylansowało w amfiteatrze zielonogórskim. W związku z tym wiem, że są bardzo poważne zamysły. Nawet pan prezydent rosyjski jest zaangażowany, by to reaktywować.
No ale my bardziej kojarzymy kogoś, kto mieszka na zachodzie Polski, bardziej już z Deutschland, z Niemcami. Dziękujemy za życzliwość, że ksiądz Robert nam daje wywiad po polsku, chociaż poradzilibyśmy sobie z tłumaczeniem.
Ale po rosyjsku miał być?
Nie, po niemiecku na przykład. Ale księże Robercie, moje pytanie jest takie. Pierwsze, czy też nie pierwsze doświadczenie posługi słowa tutaj za Wisłą na wschodzie, a jeżeli pierwszy, czy też nie pierwszy, jak ksiądz widzi, czy istnieje jakaś różnica? Na czym polega różnica w charakterystyce młodzieży tej, której ksiądz na co dzień posługuje i której sam jest reprezentantem na zachodzie Europy, choć już młodość pierwsza przeminęła, lata druga widać księdzu służy. Jaka jest zasadnicza różnica i gdzie jest łatwiej? Może tak, z pierwszych takich spostrzeżeń.
Bo mówią, że na wschodzie lud pobożny.
A na zachodzie dziki, chociaż z tą dzikością jest różnie. Ja powiem tak, że oczywiście już głosiłem rekolekcje tutaj w Zamościu i za Wisłą na pewno tak. I co mi towarzyszy, kiedy po raz kolejny jestem na rekolekcjach za Wisłą, konkretnie teraz w Siedlcach, to dla mnie taki pierwszy kontakt, który wczoraj miałem, co tutaj dzieliłem się z wami moim spostrzeżeniem, że rzeczywiście dość łatwo i dosprawnie wchodzi się w taką interakcję, co nawet tutaj z Marianem rozmawialiśmy o tym, a naprawdę bywamy w różnych miejscach w Polsce i u nas na zachodzie nie jest tak łatwo wejść w taką interakcję, mimo tego, że ci ludzie gdzieś tam są, ich obecność jest, nawet aktywność nie jest taka mała, ale tutaj zdecydowanie widziałem większą i to jest to taki in plus, po prostu łatwiej się pracuje, łatwiej się mówi, kiedy widzisz, że ludzie przynajmniej zewnętrznie, teoretycznie pokazują, że się tym interesują i interesuje ich to, co ty mówisz. Gdzie jest łatwiej? Rzeczywiście, jak powiedział Marcin, to jest tak, że ten lud jest zapewne pobożniejszy. Myślę, że wynika to z tego, że tutaj ten lud jest zakorzeniony. Trzeba pamiętać, że zachód Polski to są ludzie, którzy przewędrowali ze wschodu, z dalekiego wschodu i to są tak zwane wszystkie śledziki. To z Zabuga, dokładnie, tylko teraz się to wszystko wymieszało. Także to nie jest tak, że oni zapomnieli o pewnej gorliwości w tradycji podchodzenia do wiary. Natomiast to wszystko się wymieszało i to spowodowało, że jest nam o wiele trudniej. I myślę, że jak obserwuję pewne działania duszpasterskie tam, a tu, to myślę, że my jako księża musimy włożyć x razy więcej pracy takiej fizycznej, zaangażowania, żeby cokolwiek zrobić niż tutaj. I w tym na przykład upatruję pewną różnicę, bo jest o wiele trudniej zmobilizować tak naprawdę, spowodować, żeby młodzi ludzie chcieli, bo u nas zdecydowanie tych atrakcji mają strasznie dużo i jest naprawdę trudno wygenerować taką potrzebę religijną, żeby oni przyszli normalnie i coś chcieli, nawet gdyby im się podoba. Chociażby na Zielonej Górze jest tak dużo przeróżnych imprez, tak różnych, o różnych charakterach interaktywnych, dokładnie, że to po prostu jest naprawdę na każdym rogu jakiś pub, jakaś muzyka na żywo, tam zagłębie i alternatywne, zagłębie kabaretowe. Tego jest tak dużo, że naprawdę oni pochłaniają tych młodych ludzi i mimo, że jest ich tak dużo, nie jest tak łatwo. Jakość tego, co my przygotowujemy, tak jak wy tutaj macie wieczory chwały, mamy te worshipy, musi być naprawdę totalnie profesjonalna, żeby po prostu mogli przyjść. Jak nie jest profesjonalne, to niczym się nie przebijemy. Już nie da się pojechać na drewnianej gitarce, po prostu.
No właśnie, niczym się nie przyciągnie młodzieży nieprofesjonalnym. Słuchajcie, czy Studenci w Siedlcach to grupa, która potrzebuje takiego towarzyszenia księdza, o którym mówił ksiądz Robert, czy może czasami potrzeba sprowokować studentów siedleckich? Jak uważacie?
Ja myślę, że to nie jest tak, że studenci w Siedlcach różnią się bardzo od tych studentów w Zielonej Górze. Ja myślę, że wszyscy studenci potrzebują jakiejś takiej prowokacji. I rekolekcje, no ja myślę, że temat teraz, że był taki, myślę, że taki przystępny dosyć i był czymś, czego chyba potrzebowaliśmy.
Szczerze, ja jak usłyszałem temat, to ucieszyłem się, bo po raz pierwszy od wielu lat nie było o miłości.
Właśnie chciałam to powiedzieć, że w tamtym roku było o miłości, 2 lata temu było o miłości. Nie to, żebyśmy mieli dość miłości, ale szczęście, bo trochę się zapomina o tym. Skupia się na tych sprawach damsko-męskich, damsko-męsko-bożych, można tak powiedzieć, a zapomina się o tym szczęściu. I ja myślę, że nie oszukujmy się, ale też w Siedlcach nie ma wielu, że tak powiem, tak jak ksiądz powiedział, że nie ma gro sytuacji takich i wydarzeń, żeby studenci mogli sobie tam przebierać w jednym i w drugim, bo to naturalnie wynika z tego, że no w Siedlce to nie Warszawa, aczkolwiek urok swój mają i to, co się dzieje na miarę Siedlec, jest czymś wielkim.
Ale co to znaczy, że nie wiem, w związku z tym, że nic się nie dzieje, to możemy akceptować byle jakość w różnych wydarzeniach?
Nie, absolutnie. Ja też nie powiedziałam, że nic się nie dzieje, bo się dzieje. Nie to, że możemy akceptować niejakość, tylko właśnie chciałam tutaj powiedzieć o rekolekcjach, że gdy pojawia się możliwość rekolekcji, jeszcze gdy przyjeżdża taka osoba, która jest osobą znaną i z której można naprawdę dużo czerpać, to ja myślę, że studenci się nie zastanawiają. I dowodem tego była liczba studentów, która przybyła na rekolekcje, bo ja porównując na przykład z tamtym rokiem, rekolekcje, które były adwentowe w tamtym roku i w tym roku, stwierdzam, że naprawdę było o wiele więcej osób. Mhm.
Przemek, a ty potrzebujesz prowokacji czy obecności takiej towarzyszenia księdza?
Znaczy ja, jeżeli indywidualnie, no to ja już chyba bardziej towarzyszenia potrzebuję, bo już od jakiegoś czasu nie mam żadnego kierownika duchowego, a to się jednak po swoich doświadczeniach już przeżytych, to się jednak przydaje człowiekowi. A takich kopniaków to nie, bo to już sam sobie potrafię już zmotywować się do tego kopniaka. A księdza, no to tak, to dla pogadania, dla spojrzenia tego z innej strony.
Ja myślę, że to też było tak, że ksiądz był i prowokatorem, i towarzyszem, bo każdy mógł coś dla siebie znaleźć, a podobnie jak Przemek, już jestem raczej ugruntowana, więc przyszłam, bo chodzę na rekolekcje, bo jakoś tam pracuję nad sobą, ale przyszły też osoby, które, no dobra, zobaczymy jak to będzie. I siedziały te 2,5 godziny i słuchały księdza.
No właśnie, bo to były wyjątkowo długie rekolekcje.
Tak, i raz, że było też zimno. No, pogoda zaskoczyła w tym roku nie tylko kierowców. Ale słuchały księdza i to jest też jakiś tam dowód na to, że ksiądz i prowokował, i towarzyszył, i zaciekawiał.
Ksiądz tutaj, Robert, na końcu powiedział bardzo zdanie, które ja chyba sobie wytnę i nie wiem, w komórce będę jako dzwonka używał, że teraz już drewnianą gitarką się nie pojedzie. To jest kwestia tego, tej właśnie byle jakości, która wkrada się, ale jednocześnie to jest taki paradoks, bo z jednej strony wymagamy, żeby wszystko, co nam dają ludzie, czy jakieś wspólnoty, czy od rekolekcjonisty, czy od wykładowców nawet, czy od nauczycieli, czy od rodziców, wszystko ma być super profesjonalne. A z drugiej strony przyjmujemy też, jeżeli jest podawana jakaś tam taka miernota. Zwróciliście uwagę na coś takiego?
No tak.
Takie rozdwojenie jest. I szczególnie wtedy, kiedy musimy się w coś zaangażować. A no to nie musi być taka ekstra. Możemy.
Ale to też, ja myślę, że to...
Ja będę dzisiaj atakował studentów, dobra?
To na dłuższy dystans nie ma większego sensu, bo prędzej czy później ta miernota nam się znudzi i wtedy, no co, jeżeli coś nie jest robione dobrze, jeżeli nie jest wykonywane taki sposób mhm. zadowalający, jakiś na poziomie, no to prędzej czy później staje się takim czymś jałowym i ja myślę, że można raz, można dwa pojechać na drewnianej gitarce, ale, ale nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie pięć, nie dziesięć, bo to na dłuższą metę myślę, że nie ma sensu i póki na razie przyjmujemy, to przyjmujemy, ale na dłuższą metę mi się wydaje, że utrzymają się tylko te rzeczy, które naprawdę są na poziomie.
Tak, no, tylko kto to ma robić teraz jeszcze, powiedz. Powiedzcie.
Ludzie z pasją.
Ludzie z pasją. A takich ludzi z pasją jest dużo? Wśród was? Jaką masz pasję?
Ja? To mam teraz się tak bardziej uzewnętrznić tutaj. No choćby na przykład teatr studencki. To jest, są takie zajęcia, które, no nie wiem, którym oddaje się poza studiami. No i studia, no siłą rzeczy. Ale ja myślę, że też się nauczyliśmy trochę tak oczekiwać od otoczenia tego, że ono ma nam proponować jak najwyższe standardy, a od siebie my tylko patrzymy, jesteśmy chłodnymi obserwatorami zero kreatywności. Mhm. Ja myślę, że tu się należy też bardziej skupić na nas samych, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli człowiek chce czegoś bardzo i dąży do tego i się stara, no to mu się uda w końcu i może coś dobrego zrobić. Takiego to, właśnie na poziomie.
No, a to nie jest tak, że no jednak cały czas górę bierze jakoś, nie wiem, może nie lenistwo, ale takie tumiwisizm taki. Mhm. Bo ja nie wiem, no mam takie, moją pasją jest muzyka i The Fool, płyta, którą dostałem właśnie od Mariusza, nie wiedziałem, że to jest tak świetna muzyka, świetnie zrobiona. Kilka osób. W Siedlcach nie ma z kim robić takiej muzyki. Studenci. Macie perkusistę? Macie basistę? Macie malarza? Nie wiem, macie grafika komputerowego, który by robił coś ewangelizacyjnego?
Oni gdzieś są, tylko to jest tak rozproszone jest wszystko. To mhm. jest tak jakby brakuje jakiegoś ogniwa, który to spoi tam mhm. gdzieś tych ludzi znajdzie i gdzieś tam połączy w coś jedno.
Mi się dużo ludzi było na rekolekcjach, prawda? Bardzo mhm. dużo.
Tak.
Następnego dnia po środzie, czyli w czwartek, wieczór chwały był. Nie wiem, czy ktoś nie usłyszał o tym. Było ogłoszone.
Była reklama. Był nawet na początku, przed rekolekcjami mhm. puszczany krótki spot reklamowy.
Zobaczcie, co zostało z tych rekolekcji. Ile osób przyszło na wieczór chwały? Byliście?
Nie.
I nie byliście jedyni, którzy nie byli. Podejrzewam, że garstka poszła, nie? Dlaczego? Nie zarzucam nic, prawda? Pytam po prostu, dlaczego akurat tak mogło się stać?
Nie, ja nie chcę tutaj bronić tych, którzy nie poszli.
Kolokwia.
Kolokwia.
To jest najłatwiejsze chyba. Ten.
Święta się zbliżają, niektórzy pojechali do domu już w czwartek. I to tak, wiele osób pojechało do domu w czwartek już. A poza tym może takie, nie chcę powiedzieć przeładowanie, ale jednak te trzy dni były bardzo intensywne. Naprawdę u mnie to były punkty kulminacyjne dnia i to były te 2-3 godziny naprawdę intensywnie spędzone i może też to, że po prostu ludzie się troszeczkę przeładowani czuli tym wszystkim.
Mhm. Studenci, wiem, że no, studenci no, groszem prawda, nie śmierdzą, jak to się mówi, ale troszkę możecie na SMS-y powydawać albo z gadu-gadu korzystajcie. 509 056 590 to jest numer SMS, po który możecie przesyłać swoje komentarze, swoje uwagi, swoje świadectwa po rekolekcjach. Możecie też skorzystać z gadu-gadu 30 86 701. Nasze słoneczko jest żółte i czekamy na wasze sygnały. Jeżeli ktoś był na rekolekcjach i chce podzielić się swoimi wrażeniami, swoimi przemyśleniami, to może też do nas wyjątkowo dzisiaj zadzwonić 025 644 6555. Korzystajcie z tego, bo dzisiaj jest wasz dzień, dzień studenta w audycji Drogami Młodości. To posłuchajmy teraz drugiej części rozmowy i coraz bardziej to się będzie rozwijało.
Teraz młodzież trzeba, nie wiem, łapać tak jak świat łapie, czyli do religijności wkrada się komercja?
Ja myślę sobie tak jak kiedyś papież Jan Paweł II, no to słynne jego zdanie w 83 roku wypowiedziane w Haiti, powiedział, że Kościołowi potrzeba nowych metod, nowych sposobów wyrazu i nowej gorliwości i to tak naprawdę ciągle poszukujemy tych sposobów wyrazu Ewangelii, która jest ciągle konstans, ale jednak ten przekaz, to opakowanie się zmienia i no i tak naprawdę bardzo mocno to widzimy. Ja obserwuję, jak na przestrzeni tych lat, chociażby te rekolekcje szkolne, akademickie, jak się to wszystko zmieniło. Przede wszystkim w naszej pracy, w tym, co my chcemy im dać, to się zmieniło, a zmienia się dlatego, że oni mają inne oczekiwania. Inaczej do tego podchodzą. Kiedyś wystarczyło na przykład, że ktoś stanął z jedną gitarą i to już był szał, nie? A teraz niejednokrotnie bierzemy całą kapelę z całym osprzętem i jest do tego wyposażenie multimedialne. Poza tym jeszcze jest jakiś teatr, jakiś breakdance'owcy. To wszystko jest w takiej ekipie ewangelizacyjnej i to jest atrakcyjne, ale no, efekt jest taki, jaki jest i niejednokrotnie efekt jest mizerny. Oczywiście Ewangelia nam podpowiada, że nie należy patrzeć na to w takim wymiarze, że jak jest efekt mizerny, to znaczy, że mamy przestać siać, bo gdyby siewca przestał siać tylko dlatego, że ma świadomość, że to zboże może mieć trudności ze wzrostem, no to jest bez sensu. Więc nam ustawiać nie można, ale rzeczywiście jest coraz trudniej, bo coraz trudniej jest wygenerować, powtórzę, te potrzeby religijne, w ogóle jako takie.
Właśnie, bo może nastąpił jakiś regres w młodzieży religijności i trzeba teraz, nie wiem, ewangelizacji, preewangelizacji.
No zdecydowanie tak. Myślę, że w jakiejś mierze w kościele naszym skoncentrowaliśmy się na takim katechizmowym podejściu do młodych ludzi. Ja niejednokrotnie używam takiego określenia w cudzysłowie, żeśmy ich skatechizmowali tak dokładnie i to powoduje, że oczywiście katecheza jest ważna i nikt tego nie neguje. Ona ma oczywiście także swoje miejsce, ale zdecydowanie potrzeba tego, tak jak powiedziałaś, pierwszego kontaktu ewangelizacyjnego, tak aby oni mogli poznawać Chrystusa, bo tam ludzie się angażują, gdzie oni poznają Chrystusa, no a to się dokonuje przez bezpośrednią ewangelizację.
Kolejne niesamowite słowa. Słuchajcie, gdyby spotkania, czy rekolekcje, czy nie wiem co, były takie ciche, spokojne, bez żadnych fajerwerków, bez tam rewelacyjnych wybuchów, bez filmów, bez multimediów, bez laserów, bez breakdance'ów. Czy ktoś by z tego korzystał?
No.
Oczywiście mówię tu, że treści byłyby mocne, nie ciężkie, ale bardzo głębokie.
To myślę, że tak jak powiedziałeś, te rekolekcje, to w tyńcu benedyktynów. To tak, ale tak, żeby kogoś coś zainspirować, poruszyć, to nie. A w tyńcu to tak.
A czemu w tyńcu akurat
nie, no
tak?
Bo byłem tam i tam jest takie ten... Tylko cisza i tylko dawka słów idzie. I wtedy trzeba szukać w sobie.
A jakbyśmy spróbowali w Świętym Duchu, na przykład w Sielcach? Słowo i pół godziny ciszy, zastanówcie się. Następnego dnia przyszliby ludzie?
No to musimy spróbować chyba.
No to może być.
Ja myślę, że to jest też tak, że te nowoczesne środki przekazu, te takie... to, co właśnie tam, to była mowa o tej komercji, o tym, że są wykorzystywane takie komercyjne chwyty w ewangelizacji, że to służy też tak jakby przyciągnięciu ludzi, którzy już w tym siedzą. I ja myślę, że to jest tak, że ludzie, którzy już jakoś czy szukają, czy są utwierdzeni, to taki środek wyrazu, czy inny, też czasami nie ma takiego dużego znaczenia, ale tak. Dla ludzi, którzy na przykład, dla których życie toczy się od środy do środy, od imprezy do imprezy, ja nie chcę tutaj generalizować, że nie wiem, że wszyscy tacy są, bo naprawdę jesteśmy różni, ale ja myślę, że jest szerokie grono takich osób, do których właśnie takie środki wyrazu trafiają, takie jak wykorzystanie multimediów, jak wykorzystanie dźwięku, muzyki, właśnie jak wykorzystanie tańca. Czyli może by przyszło znacznie mniej. Ja myślę, że jednak ten sposób wyrazu, który tutaj jest przedstawiany, pokazywany, jest korzystny, jeśli chodzi o ilość.
Bo ja tam jeszcze w tym wywiadzie tak stwierdziłem, nie wiem, ja naprawdę nie mam nic do studentów i jak powiedziałem, umawiamy się, że dzisiaj atakuję.
może nastąpił pewien regres tej religijności. Może religia już nie jest potrzebna studentom. Wczoraj spotkałem się z koleżanką, która studiuje w Lublinie. No i opowiedziała mi takie słowa. Mówi, słuchaj, tam teraz to, co zauważyła, to jest to, co się nauczysz, to, co wyniesiesz ze studiów, to z tego będziesz później żył. Nic innego się nie liczy. Trzeba po prostu kuć, być specjalistą w danej dziedzinie, a wiara gdzieś tam z boku sobie jest. W Sielcach też jest taki pęd. Już jest wyścig szczurów na studiach. Zapomina się o religii na przykład, o tych rzeczach, które już nie mówię, co dają pozytywnego w życiu, ale na przykład przy takiej modlitwie można sobie odpocząć.
Taki student kończy studia i szuka pracy. Mhm. Jest wysokie bezrobocie, jest straszny na rynku, że tak powiem, jest konkurencja. Mhm. I jeżeli się na pewne rzeczy nie zapracuje wcześniej, to później zostanie się tak jakby wchłoniętym przez ten rynek, na którym utrzymują się tylko najlepsi. Nie oszukujmy się, jest walka o miejsce, jest walka o pieniądze, o to, żeby jakoś przeżyć i podniósł się ten tak jakby stopień wymagań. I może to też jest, studenci mają tą świadomość.
Czyli to jest odpowiedź na to, co świat oczekuje, tak?
Tak, tak. Mhm. Może to nie jest tak do końca, ale tak można to tłumaczyć, że studenci po prostu mają taką świadomość, że jeżeli teraz czegoś nie zrobią, jeżeli teraz nie będą pracowali na 100%, mhm. to później mogą utonąć po prostu. Może im się nie udać. I w takim wypadku jest czas, ale no bo gdzieś tam idzie na drugi plan.
Z drugiej strony, no rzeczywiście, bo jeżeli teraz mówimy, że oczekujemy od organizatorów różnych tam wydarzeń pełnego profesjonalizmu, to oni ucząc się stają się profesjonalistami. Tylko że profesjonalistami już takimi, no jeżeli chodzi o wiarę, no jesteśmy chrześcijanami, katolikami, nie możemy z tego rezygnować, prawda? I o tym będziemy rozmawiali, do tego będziemy dążyli w naszych rozważaniach, więc opłaca się, nie w ten sposób, ale czy człowiekowi powinno zależeć na tym, żeby być profesjonalistą nieszczęśliwym, bo nie znającym Boga, czy szczęśliwym człowiekiem, któremu się gdzieś tam coś nie uda, a następnym razem się uda? Przemek, jesteś na pierwszym roku, zaczynasz dopiero tą zabawę.
No, zaczynam, tak, ale... Nie, to ja wolałbym chyba, żeby coś mi się nie udawało. Nawet co drugi raz może mi się udawać, a co drugi raz może mi się nie udawać. I to będzie chyba ciekawsze niż jakbym bym był taki perfekcyjny w tej jednej dziedzinie. Tak to ja nie chcę, tak to nie. Bo to się zamknę, wezmę się w klapki tylko taki i będę tylko
taki zimny specjalista.
Tak. Choć tacy są też potrzebni, to nie tak.
No, żeby byli szefami. No. tych, co są luzakami, o tak powiedzmy. Witam serdecznie. Ja wczoraj, to na później sobie zostawimy, bo o tym będziemy jeszcze mówili. Niestety mogłem być jedynie na pierwszym dniu rekolekcji. Bardzo mi się podobało. Skąd ksiądz rekolekcjonista skombinował takie filmiki? Gdzie je szukać? Może w Polsce powinna się znaleźć grupa osób, która zajmie się formą ewangelizacji w taki sposób. No właśnie, tych filmików było kilka. Były zrobione niesamowicie. To była... robota prawdziwych filmowców chyba, prawda? Jak oceniacie te materiały, których wykorzystywał?
No nie jesteśmy specjalistami, nie jesteśmy też profesjonalistami.
Ale nie było to kręcenie wakacyjne.
Tak, nie było.
Ani z telefonu.
Ksiądz powiedział coś takiego, że ten filmik, ten pierwszy, to ściągnęliśmy z Australii. Więc to był taki nawet międzynarodowy film.
No bo było po angielsku nawet.
Tak, i wszyscy, a oczywiście wszyscy znają angielski, więc tutaj nie było problemu.
Ja miałem problemy.
Ja myślę, że to jest takie właśnie nastawienie na najwyższy poziom. I to się czuje. Ja na przykład nie znam się na filmie aż tak, ale czuć było ten taki powiew...
Światowego kina.
Tak, światowego kina, takiej nowoczesności, takiego profesjonalizmu. I ja myślę, że to jest dobrze, bo skoro ludzie to zauważają i im się to podoba, no to chyba należy pójść tą drogą.
Ja podobny film wcześniej jeszcze oglądałem. Pierwszy raz spotkałem się z takim profesjonalnym filmem ewangelizacyjnym. Na Wieczorze Chwały, kiedy pewien człowiek był DJ-em. Oglądałeś, tak? Też. No i on tam różne sytuacje zmieniał, kręcąc płytą, cofał czas i takie rzeczy się działy. No to są ludzie, którzy coś takiego robią, ale gdzie oni są? Jeszcze raz powtórzę to pytanie. Czy w swoim środowisku, na swoim roku, nie wiem, w akademiku mieszkacie, prawda, na waszym piętrze, mieszka ktoś, kto jest niesamowitym, nie wiem, instrumentalistą, niesamowitym informatykiem, który mówisz mu, słuchaj, mam wirusa, to on ci przez telefon potrafi powiedzieć, jak to zrobić i zrobisz to dobrze. Są tacy ludzie?
Są tacy ludzie. Ja znam chłopaka, który właśnie też interesuje też się fotografią i no ja myślę, że to jest taki duży potencjał, tylko że właśnie są studia. I przede wszystkim one najbardziej się liczą, a...
No ale skoro się interesuje, to też musi to kiedyś fotografować.
Tak, no ma swojego bloga, nie będę może go reklamować tutaj. Mhm. Ale no robi coś i stara się robić i jakoś stara się znajdować na to czas, tylko że nie wymagajmy też od ludzi, że zaraz, nie wiem, gdzie oni są, że gdzieś tam... Bo to jest tak, że człowiek robi tam coś tam po swojemu, swojego i dopiero później, nie wiem, życie weryfikuje i jakoś tam się stara wybić. I, no nie wiem.
Ale nie, rozumiem, tylko czy ten człowiek jest wierzącą osobą, chodzi do kościoła, chodzi tak, na rekolekcje?
Tak, tak.
Umówmy się, że... No umówmy się, no tak jest, jesteśmy powołani do głoszenia dobrej nowiny, do przekazywania jej następnym, więc... Namów go, żeby zrobił taki fotoreportaż ewangelizacyjny. Niech to jest też jakieś kreatywne. Bardzo.
Ja myślę, że wielu ludziom, którzy mają takie zdolności, robią coś takiego, w ogóle nie przychodzi do głowy. Rzecz taka, żeby wykorzystać ten swój talent do ewangelizacji, że można coś takiego zrobić. Ja osobiście powiem, że jak zobaczyłam ten filmik o DJ-u wtedy na Wieczorze Chwały, to sobie myślę...
God is DJ, tak się nazywa ten film.
Tak. Co się dzieje? Filmik? Tutaj nagle modlimy się, śpiewamy, a światło zgasło, oglądamy film. To było takie... No powiem szczerze, że byłam zaskoczona. Mhm.
Zróbmy przerwę muzyczną. Po przerwie muzycznej trzecia część rozmowy z księdzem Robertem. No i później jeszcze być może uda nam się połączyć z księdzem Tomkiem, do którego też mam ciekawe pytanie.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek przebywała. Parzy się stałym równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy... wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, upadną.
Wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Książę Robercie, ponieważ nie wszyscy słuchacze audycji Drogami Młodości uczestniczyli w tych rekolekcjach akademickich, słucha nas zresztą i młodzież licealna, gimnazjalna, słuchają nas starsi, słuchają nas dużo starsi, czujący się młodo, dlatego chciałbym, żebyśmy na chwilę pozatrzymali się nad tematem, który ksiądz zaproponował młodym akademikom z Siedlec i okolic. W poszukiwaniu szczęścia. Dlaczego taki temat? Co chciał ksiądz przez to pokazać, na co uwrażliwić?
No dlatego, że w ostatnim czasie sam byłem zaskoczony takim projektem, ponieważ co roku jakiś tam nowy projekt przygotowuję, ewangelizacyjny, rekolekcyjny, i to mnie zaskoczyło, ponieważ doświadczyłem w swojej posłudze kapłańskiej takie momenty, w których widziałem, jak gro ludzi było w takim stanie pseudoszczęścia. Gdzieś tam czegoś poszukiwali, to nazywali szczęściem i bronili tego jako szczęścia, ale nagle okazywało się, że tak naprawdę to wcale szczęściem nie jest i wpadali w taki bezsens życia i tracili cel i sens życia. W związku z tym, no wiesz, właśnie zrodził się taki temat rekolekcyjny w poszukiwaniu szczęścia, czyli tak naprawdę zależy nam, aby... No człowiek odkrył to, co jest najistotniejsze, że rzeczywiście my możemy tego szczęścia szukać wszędzie, tak jak to powiedział święty Augustyn w swoich wyznaniach, jak stwierdził, że tu szukałem i tam szukałem i wszędzie szukałem, w końcu odnalazłem Ciebie w sobie i że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I dlatego też taki temat i chcemy pokazać Boga jako tak naprawdę to jedyne szczęście, które powoduje, że człowiek jest ostatecznie spełniony i zrealizowany w swoim życiu.
Jest szansa, żeby ci młodzi znaleźli szczęście?
No zdecydowanie tak, bo każdy, kto odkrywa prawdę o żywym Bogu i się z Nim spotyka, Bóg pragnie się z nami spotykać, jestem przekonany, że tak jest, bo każde spotkanie z żywym Bogiem, każde szczere wyspowiadanie się, każde głębokie uczestniczenie we mszy świętej jest tak naprawdę spotkaniem się z Bogiem, więc jest to odkrywanie szczęścia. I dlatego ja tutaj wątpliwości nie mam, więc wszystko to, co tutaj w czasie tych rekolekcji proponujemy, to próbujemy podprowadzić każdego z tych uczestników do tego, aby oni mogli rzeczywiście spotkać się osobiście z Panem Bogiem. I temu to wszystko służy. Wszystkie te elementy dynamizujące, te tak naprawdę jakieś filmiki, czy pewne pokazy, to wszystko ma służyć temu, żeby rzeczywiście pomóc człowiekowi odnalezieniu szczęścia. I tak jak powiedziałeś, na pewno nie chodzi o fajerwerki. Nie chodzi o to, żeby w sposób sztuczny coś robić. Tak jak na Woodstocku mam takich kilku panków, którzy przyjeżdżają co roku się wyspowiadać. I chociażby dlatego warto zrobić przystanek Jezus, żeby ci, którzy tam przyjeżdżają, zawsze mnie szukają. Panie, gdzie ty jesteś, bo chciałem się wyspowiadać. Tak, raz w roku. I to dla nich jest taka przestrzeń, wiesz, spowiedzi, nie? Tak jak wielu przecież katolików spowiada się raz w roku, zazwyczaj przed Wielką Nocą, bo podobnie i oni tam traktują to jako swoistego rodzaju rekolekcje i tam się spowiadają. I ja wtedy widzę, że to ma sens. Ale do czego zmierzam? No zmierzam do tego, by pokazać, że to dla nich jest takie szczęście. Właśnie takie proste, zwyczajne spotkanie się z żywym Bogiem. I oni mają taką tezę, oni mówią do mnie wprost: Padre, ty nie musisz się charakteryzować tak, żebyś był podobny do nas. To nie musisz wcale mieć teraz dreadów, co ja oczywiście nie mogę, bo mój stan fizyczny to nie pozwala, ale ty nie musisz mieć dreadów, nie musisz mieć glanów, ty nie musisz chodzić w łańcuchach, żebyśmy cię akceptowali. Bo ty nam dajesz co innego, co jest ważne. I chyba tak naprawdę o to chodzi. Także i w tej naszej posłudze, w tym naszym poszukiwaniu tych środków i metod wyrazu, że nie chodzi o dziwaczenie, ale chodzi o pewien autentyzm, co wcale też nie znaczy, że mamy sobie usiąść i stwierdzić, że jedynie gadaniem zagadamy ludzi i stwierdzimy, że Panu Boga im daliśmy. Ponieważ człowiek oprócz gadania naszego potrzebuje też przeżycia obecności Boga, przeżywania obecności Boga. I oczywiście jest liturgia, która pozwala na to. Mamy też możliwości paraliturgiczne i to jest ogromnie ważne. Myślę, że zbyt rzadko z tego korzystamy, i przyzwyczailiśmy się do permanentnego gadania i stwierdzamy, że tak to powinno być. Natomiast uważam, że w tych momentach warto jest poszukiwać innych sposobów, innych środków, gdzie rzeczywiście możemy wprowadzać człowieka w doświadczenie obecności Boga tak, aby ono w nim trwało, aby on mógł także trwać z nim.
Oczywiście ja też nie jestem przeciw fajerwerkom, sam jestem gadżeciarzem, ale wiadomo, na początku to, co istotne, a potem zabawa i to, co daje szczęście. Na przykład mi brakuje, nie wiem, na telefony e-booków jakichś ewangelizacyjnych, czy Biblii, żeby mieć cały czas przy komórce, czy jakieś widgety na komputery ewangelizacyjne. Przecież są w kościołach informatycy, są w kościołach filmowcy. Niech robią takie rzeczy.
No właśnie, i dotknąłeś, Marcin, bardzo ciekawego tematu i wątku. Tak naprawdę od tego świata też nam podpowiada sama Ewangelia, wyliśmy się uczyć. Być roztropnymi i przebiegłymi po to, aby prawda Ewangelii docierała. Natomiast my trochę tak opornie do tego podchodzimy, co widać u naszych braci protestantów, że potrafią to wykorzystywać w wielu momentach naprawdę profesjonalnie, konkretnie, wcale się tego nie boją i nie postrzegają tego jak jakiś archaizm albo jakieś dziwadełko, tylko jak jeden ze sposobów docierania do młodych ludzi. Co prawda w naszym kraju też jest i w naszym kościele tym partykularnym jest też już postęp i to duży pod tym kątem, to widać. I tutaj mamy media nasze, które też swoiście przekazują tą prawdę i super. I to się też rozwija coraz bardziej i mamy radia i telewizję i dzięki Bogu, że tak jest. Ale ja uważam, że ten potencjał i tak jeszcze nie jest wykorzystywany, szczególnie w tym aspekcie ewangelizacyjnym, bo my bardziej jesteśmy profesjonalistami w tych aspektach katechetycznych takich, gdzie trzeba tą teologię wyłożyć, dać, żeby ludzie przyjęli, ale nie mamy takich smykałek do takich elementów ewangelizacyjnych i tego nam, myślę, że bardziej potrzeba, żeby jeszcze w to, co mamy, wprzęgnąć to, co byśmy mogli mieć, czyli taką myśl, otwartość, tak jak powiedziałeś, mamy wielu mądrych facetów
i kobiety.
Tak, kobiety też oczywiście pod kątem takim ewangelizacyjnym i warto by było pewno ich wykorzystać do tego.
No i pięknie to wszystko zatacza krąg. Po raz kolejny jesteśmy przy temacie profesjonalizmu naszego dawania świadectwa. Super SMS przyszedł. Jestem 2 dni po rekolekcjach adwentowych w mojej parafii. Mieliśmy bardzo fajnego rekolekcjonistę. Nie był to jakiś wielki orator, zwyczajny wiejski mężczyzna, który urodził się 20 kilometrów od mojej miejscowości. Ale zapamiętam te rekolekcje na długo. On nie mówił jak wyuczony teolog. Mówił o tym, co sam przeżył, jak radził sobie, kiedy czegoś nie rozumiał w Bożym planie dla swojego życia. Nauczył mnie zaufania, że tylko zaufanie Bogu daje poczucie bezpieczeństwa. To były piękne dni. Ania do nas napisała takiego SMS-a. Pozdrawiamy Anię. Świadectwo, prawda? Można rzeczywiście formuły teologiczne na rynkach wygłaszać, z dachów wykrzykiwać i to nie przyniesie efektów. A wystarczy to, co ten ksiądz od czego zaczął, od świadectwa swojego życia, prawda? Pokazał, co się mu zdarzyło i jak kim teraz jest dzięki temu wszystkiemu. Jak sobie z tym poradził. I teraz jak to wszystko połączyć, to skoro jesteśmy chrześcijanami, katolikami, powołani do tego, żeby przekazywać innym Ewangelię, mamy swoje pasje, jesteśmy zafascynowani czymś i jesteśmy w tym jeszcze dobrzy dodatkowo, to robiąc to dobrze i przy okazji jeszcze w jakiś sposób dołączając do tego treści ewangelizacyjne, możemy tyle dla Królestwa Bożego zrobić, że szok. Uważacie tak samo jak ja, czy się nie zgadzacie?
No, trudno się tutaj nie zgodzić, ale też potwierdzeniem tego, co powiedziałeś, są słowa też rekolekcjonisty, który powiedział, że protestanci wspaniale to wykorzystują i musimy być przebiegli. Tylko że właśnie też to, co mówiłam wcześniej, że wielu z nas na pewno nie wpadnie na taki pomysł, żeby ten swój talent wykorzystać właśnie w taki sposób ewangelizacji. To się, ja myślę, że ten taki nurt takiej ewangelizacji połączonej właśnie z mediami, z tymi nowoczesnymi środkami wyrazu dopiero się rodzi. I tak naprawdę rozkłada dopiero teraz skrzydła. I no myślę, że będzie nas więcej. No ale właśnie, jesteśmy zamknięci w takich sztywnych ramach kościoła, który się modli, do którego się przychodzi. No, Bóg jest tam ośrodkiem naszego życia, ale nie jest właśnie w tych wszystkich sferach. I w tych wszystkich sferach naszego życia. I może właśnie to jest problem, że jest tylko w tej sferze takiej, no właśnie, tej takiej wyuczonej.
Albo wyodrębnionej. To jest religijna część mojego życia, a
tak,
to jest tutaj...
Tak, taka ścisła teologia.
Dokładnie. Ale to też, bo ja wiele razy miałem taką sytuację, rozmawiałem z pewnym księdzem, który jest bardzo zaangażowany w ewangelizację i właśnie nowe formy ewangelizacji. I on mówi kiedyś, że jakieś tam miałem pytanie, jak mogę jeszcze bardziej się włączyć w coś. No, on mówi, a co potrafisz najlepiej robić? No, to i to. No to rób to na chwałę Pana, albo w tym, co robisz, głoś jego przesłanie. I to można do każdego. Piekarz może też ewangelizować swoją pracą, prawda? Rolnik też może ewangelizować. Zastanawiałeś się kiedyś, Przemek, nad tym? Ale nie, zastanawiałeś się?
Nie, jako rolnik.
Jak może ewangelizować rolnik?
Znaczy ogólnie jest najwięcej przypowieści jest związanych z rolnictwem. To jest tak w Biblii. To jest bodaj po 40 parę. I parę jest tam o
celnikach.
O celnikach albo o Józef był tym.
Cieślą.
Coś z ciesielką związane. A najwięcej jest związane z rolnictwem. Tam jest Jezus też chciał tą ziemię przekręcać tam, no.
Czyli rolnik to tak jakby wybrane. Rolnictwo, szlachetne rzemiosło, można powiedzieć.
Możliwe. Ale czy zastanawiałeś się, jak ty na przykład, bo będziesz wykształconym rolnikiem, możesz ewangelizować?
Nie, w takiej formie nie ten. Nie. W ogóle mi takie myśli do
Słuchajcie, to takie pytanie do słuchaczy. Jak wykształcony, albo w ogóle, jak rolnik może ewangelizować? Nasz numer SMS-owy 509 056 590. Szukamy pomysłu. Jak rolnik może ewangelizować? Oczywiście, no, pomijajmy te fakty, że chodzi do kościoła, prawda, staje w pierwszym rzędzie, albo nie bije żony, albo nie pije alkoholu, albo chodzi po swojej okolicy i krzyczy, Bóg was kocha. To też jest jakby ewangelizacja, ale jeszcze szukamy innych sposobów. Jak rolnik może ewangelizować? Albo jeszcze inaczej, może jak wy możecie ewangelizować? Przysyłajcie SMS-y. Kolejny SMS, który dotarł. Największe wrażenie w czasie rekolekcji zrobił na mnie drugi dzień, podczas którego na nowo uświadomiłam sobie, jak bardzo diabeł zabiega o człowieka i robi wszystko, by odciągnąć go od Chrystusa, a jednocześnie jak bardzo Chrystus walczy o mnie, jak bardzo się troszczy, jak bardzo mnie kocha. Poza tym wzruszające uczucia wzbudziła we mnie adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której zaprosiłam Chrystusa do swojego życia i swojej codzienności, bo to jedyna droga, by uczynić życie szczęśliwym. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Czy macie podobne myśli też?
No, ja myślę, że to też tak dopiero po czasie, po jeden, dwa dni i dopiero tak. Wtedy to wszystko jakoś tam wraca i wtedy się okazuje, ile w nas zostało tych treści, a ile wyleciało drugim uchem. Ja powiem tak ze swojej strony, że na mnie największe wrażenie zrobił trzeci dzień, gdzie ksiądz powiedział właśnie to świadectwo. Świadectwo też wrócił do świadectwa swojego życia i tego, tam był taki przykład z Eucharystią, gdzie no można powiedzieć, że wydarzył się cud za jego pośrednictwem, gdzie podniósł Najświętszy Sakrament, opłatek podniósł do góry na właśnie przeistoczenie i nie mógł opuścić rąk. I ludzie się zastanawiali, o co chodzi. On też sam nie wiedział i sam w to nie wierzył, co się w tej chwili dokonuje, że dzieje się coś wbrew jego woli i że to działa Chrystus przez jego ręce. I mi się wydaje, że jeżeli staje człowiek żywy z krwi i kości przed młodymi ludźmi i mówi takie rzeczy, który to przeżył, który, no właśnie, który to przeżył i no to wtedy działa. I tak jak to, co powiedziane zostało w materiale, że świadectwo, przede wszystkim świadectwo, no na mnie najbardziej to podziałało.
Kolejne świadectwo uczestników rekolekcji. Jestem teraz bardziej zbudowany. Po tych rekolekcjach byłam bardzo uduchowiona. Głoszone słowa dały mi wiele do myślenia. Zupełnie tak jakby konferencje księdza Roberta były skierowane właśnie do mnie. Nie przeszkadzał mi nawet 15-stopniowy mróz podczas pierwszego powrotu do internatu. Po prostu wiedziałam, że na tych rekolekcjach znajdę drogę do Chrystusa i chciałam na nich być mimo wszystko. Efektem tych rekolekcji był wieczór chwały. To, że to po raz pierwszy moja posługa muzyczna na spotkaniu była modlitwą tak głęboką i prawdziwą. Śpiewałam tylko i wyłącznie dla Niego, a Jezus namaszczał mnie i obdarzał swoimi łaskami. Niesamowite przeżycie. I choć wiem, że moje życie nie będzie już zawsze takie radosne, bezproblemowe, mam pewność, że On jest zawsze przy mnie, słucha mnie i mówi do mnie. Chwała Panu, pozdrawiam serdecznie. SMS-y zaczynają spływać. Do rolnika. Uważam, że przede wszystkim chwalić Dzień Święty, czyli niedzielę. Pewnie święcić Dzień Święty. Aha, kiedy warunki atmosferyczne psują nam plany. Taka pokusa. Pozdrawiam. A chociażby pokropienie ziarna wodą święconą, modlitwa o plony. Na mnie to robi piorunujące wrażenie, że nawet tak prozaiczna czynność jak siew można, tak prozaiczną czynność jak siew można oddać Panu. Prawda? Nie myślimy o tym. No i to nie jest zarzut do nikogo, ale bo właśnie nie ma tego pomysłu na przykład na zrobienie zdjęcia ewangelizacyjnego u fotografa. Nie ma pomysłu na zrobienie filmu ewangelizacyjnego u filmowca. Czy napisania piosenki religijnej u muzyka.
Bo nie szukamy w tym wszystkim Boga, po prostu.
To, co powiedziałeś, gdyby w każdej dziedzinie naszego życia był Chrystus obecny, wtedy nie trzeba by było się doszukiwać, żeby było naturalne. To by wychodziło z nas tak jak włosy z głowy księdza Roberta.
Tak, i to jest też ważna kwestia tej radości, że jak większą radość przynosi człowiekowi, jeżeli sieje i wie, że to ma sens i jakiś i to, nawet jest to tak jakby osnute jakimś rytuałem, bo można to nazwać jako rytuał, gdzie święci się ziarno i wie, że to ma taki... Człowiek wie, że to ma taki wymiar nie tylko jako przedmiot służący do tego, żeby wyprodukować chleb, tylko taki właśnie ten taki ziarno jako plon, który służy ludziom, który właśnie zaspokaja te podstawowe potrzeby życiowe. I no prozaiczna czynność, zajęcie, ale jaki wymiar może zyskać właśnie dzięki Bogu, dzięki temu, że człowiek odda to wszystko Bogu.
Dokładnie tak. I dlatego wcześniej już zapytałem o to, dlaczego studenci nie skorzystali z tego zaproszenia. Nie mówię wszyscy, bo być może kilka osób skorzystało, ale mało. Na wieczory chwały. Witam serdecznie, pisze chyba słuchaczka. Ja wczoraj po raz pierwszy, tak, byłam na wieczorze chwały. Przecudowne przeżycie, za które bardzo dziękuję. Już nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Bo taka myśl mi przychodzi, że jest ta religijność wśród studentów w te 3 dni rekolekcji. Oczywiście też nie można generalizować, prawda? A potem odfajkowane i dalej. Jest z nami już ksiądz Tomasz Biliński. Jak chcecie go słyszeć, to musicie założyć słuchawki. Tu są jedne, tam są drugie. Kasia, tam masz drugie słuchawki. Halo?
Halo, ja też muszę zakładać słuchawki, czy nie trzeba?
Ksiądz ma jedną słuchawkę teraz przy uchu.
Mam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy księdza bardzo gorąco i proszę księdza, ja mam od razu pytanie.
Tak, słuchamy.
Czy był ksiądz zaskoczony liczbą studentów na rekolekcjach?
Byłem pozytywnie zaskoczony, chociaż staram się w wyobraźni nigdy Panu Bogu nie stawiać limitów, ani nie oczekiwać, nie stawiać Mu wymagań. Natomiast byłem bardzo pozytywnie zaskoczony dużą ilością, frekwencją naszych studentów.
A czy można tą liczbę przełożyć na liczbę chodzących na katechezy?
Ta liczba studentów, którzy byli na rekolekcjach, była ponad 200% normy, przynajmniej. Mhm. Wydaje mi się, że mogło być 500-600 osób, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie wszyscy byli tego samego dnia, czyli musimy dorzucić setkę tych, którzy byli jednego, nie byli drugiego, drugiego byli inni, na pewno 200% normy. Mamy ponad 300 studentów w tym momencie regularnie chodzących na katechezy raz w tygodniu. My z księdzem Tomaszem Małkińskim prowadzimy je w różnych godzinach, tak by każdemu studentowi w siedle pasowała jakaś godzina, więc przyszło ich dwa razy tyle. Oczywiście od razu zaostrzył nam się apetyt na to, że mogą kolejni studenci, którzy z różnych przyczyn jeszcze się nie zapisali, włączyć się w uczestnictwo w katechezach i w działalność duszpasterstwa akademickiego.
Ale chyba, nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale nie wiem, czy to wypali, bo wystarczy zwrócić pamięcią do Wieczoru Chwały, który odbywał się następnego dnia po rekolekcjach. I ilu studentów skorzystało z zaproszenia?
Trudno to, Marcinie, tak przekładać. Masz rację. Oczywiście nie było ich tyle, ile było na rekolekcjach, ale trzeba pamiętać, że wielu z nich właśnie w środę dowiedziało się, że w czwartek jest ten wieczór, a mogli już sobie zaplanować wyjazdy do domów, bo było już po sesji, senat już się spotkał, więc bardzo możliwe, że z różnych względów mieli już inne rzeczy zaplanowane. Powolutku. Pan Jezus też, jak głosił, zawsze byli ci, którzy się zastanawiali. Wielu było takich, którzy kontestowali, a wielu takich, którzy stali ciągle na rozdrożu i jak nie dzisiaj, to jutro podejmą decyzję. Poza tym, śmiem twierdzić, myślę, że nie zaprzeczysz, że Wieczór Chwały nie jest jedyną drogą do zbawienia, więc
oczywiście.
Może nie odpowiadać formuła, którą zaprezentowaliśmy w spocie reklamowym na zakończenie rekolekcji.
No rzeczywiście, być może tutaj pycha przeze mnie przemawia.
Nie, raczej dobra gorliwość, ja ją podzielam. To jest ten
Proszę księdza, jakby ksiądz tak w kilku zdaniach chciał podsumować te rekolekcje.
Ja teraz dziękuję za telefon. Właśnie podsłuchuję tej audycji, naszej audycji, prawda, Marcin, stworzonej przez słuchaczy i nas prowadzących. Podsłuchuję z Radzenia Podlaskiego, gdzie właśnie prowadzę rekolekcje w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I akurat tutaj siedzimy wspólnie z księżmi i tak robimy podsumowanie pierwszego dnia i tak robimy, rozmawiamy na temat mocy Słowa Bożego, katechez i tak dalej. Mówiliśmy dużo też o właśnie rekolekcjach, bo w tle jest radio i co chwila podsłuchujemy, jak tam się dzielnie nasi goście i słuchacze dzielą świadectwami. I ja powiedziałem tak, że ksiądz Robert, którego znałem faktycznie prawie 20 lat, to jest taki, powiedzmy, w najlepszym tego słowa wydaniu czy rozumieniu showman, ale taki, który nie robi czegoś na pokaz, dla pokazu, ale który różnymi środkami, tak jak powiedziała Kasia na początku audycji, który to człowiek orkiestra, który wykorzystuje wszelkie środki i sposoby, aby przekazać pozytywne treści. I bardzo się cieszę, że ten wybór zresztą, który dokonany był jeszcze przez Krzysztofa Skwiatkowskiego, poprzedniego duszpasterza, był trafnym wyborem. Myślę, że naprawdę Boży Duch, który był w księdzu Robercie, udzielał się studentom. Oni słuchali z wielkim zainteresowaniem, mimo dosyć niskich temperatur w kościele, w którym te rekolekcje były. Ale podsumowuję to, patrzę naprawdę bardzo pozytywnie. Oczywiście rekolekcje nie skończyły się, tylko coś otworzyły bardziej. Ja to tak właśnie, trzeba powiedzieć chronologicznie, tak jesteśmy w czasie, coś się skończyło, no bo już nie ma kolejnych katechez, czyli kolejnych konferencji rekolekcyjnych, ale rekolekcje mają coś otworzyć i myślę, że dla wielu to było otwarcie. A swoją drogą powiedziałeś mi, Marcinie, o tym, że niewielu przyjęło zaproszenie na Wieczór Chwały. To teraz chciałbym, żebyś usłyszał ty razem z tobą jeden zestępem właściwie godzinę temu. Szczęść Boże! Chciałem podziękować jednym ze studentów za ostatni Wieczór Chwały. Wiem, że wczoraj jeden chłopak doznał konkretnego zmęczenia i dlatego niech Pan będzie uwielbiony. Wiesz, Marcin, jak chłopaki...
Pytanie, mam prośbę konkretnego, tak. Bo zanikło.
Konkretnego nawrócenia.
Rozumiem.
A Ty wiesz, że jak facet mówi, że się nawrócił, to jest, to musi się coś dziać.
To musi być
ostro. Bo kobieta często uczuciowo coś przeżywa i jej łatwiej powiedzieć, ale też czasami te nawrócenia są takimi uniesieniami emocjonalnymi, nie podważając oczywiście autentyczności zmian życia u kobiet, ale jak chłopak mówi, że doświadczył nawrócenia, to musiało tam naprawdę coś pęknąć.
Czyli
może też niekoniecznie będzie trwałe, ale w każdym razie coś się dokonało na wieczorze chwały po rekolekcjach.
No pewno jest to owoc rekolekcji, prawda?
Ufam głęboko,
miejmy nadzieję,
tak ten chłopak stwierdził.
Dobrze, proszę księdza, bardzo dziękujemy za to spotkanie, przynajmniej tak krótkie. Będziemy się przed świętami widzieli, czy nie?
No ja myślę,
albo słyszeli, o tak.
Jeszcze przygotujemy audycję na drugi, czy na pierwszy dzień świąt. Będziemy mówili o tym, jak to było naprawdę w Betlejem, prawda?
Tak.
Przygotowujemy taką audycję, która naszym drogim słuchaczom zmęczonym nieco propozycją telewizyjną albo specjalnie właśnie ograniczającym patrzenie na telewizję w okresie świąt, może pomóc dobrze przeżyć, gdy włączą te święta, gdy włączą Katolickie Radio Podlasie w najbliższy piątek wieczorem. A więc przygotowujemy taką audycję wspólnie z Tobą i to mówię publicznie. Natomiast no, dziękuję serdecznie za ten telefon i proszę gorąco o modlitwę w intencji tych rekolekcji, jak i wszystkich oczywiście rekolekcjonistów i spowiedników adwentowego czasu, a słuchaczom, którzy no, już się przygotowują pomału do świąt, życzę przede wszystkim, aby te święta były święte. No, dzisiaj nawet w Ewangelii była mowa o tym, że narodzi się ten, który będzie nazwany Manuel, tak zapowiadał prorok Izajasz. Pobieżnie można by stwierdzić, no to jakaś niekonsekwencja, bo Panna porodziła syna, ale nie nazwała go imieniem Manuel, tylko imieniem Jezus. Czyli coś zostało zgubione, proroctwo niewypełnione. Oczywiście jest to tylko takie pobieżne, ponieważ
Manuel znaczy
Bóg z nami. To oświadczenie, obietnica, tak, którą daje Bóg przez Izajasza 600-700 lat przed narodzinami Chrystusa, jest po prostu ogłoszeniem bardziej misji, a nie konkretnego tytułu, nazwy, imienia Zbawiciela. Misji, którą ma spełnić. Jezus przyszedł po to, by dać nam zapewnić, że Bóg jest między nami, czyli że Bóg jest po naszej stronie. Czyli, jak mówi św. Paweł, nie ma tego złego, co by z Bogiem na dobre nie wyszło, bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I tego życzę słuchaczom, aby w te święta nabrali pewności, że naprawdę Bóg jest z nimi, nie tylko kiedy jest dobrze, ale również wtedy, kiedy zaczyna się coś trząść, coś walić, coś wydaje się być niewyraźne i niepokojąco idące w przyszłość. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, kłaniam się, dziękuję za Wasze słuchanie i współtworzenie audycji, drodzy słuchacze, i prosimy o więcej, o następne takie prezenty pięknych Waszych świadectw.
Dziękujemy bardzo. Życzymy zdrowia księdzu i do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz Bieliński, przynajmniej przez telefon, ale był z nami. I wcześniej oczywiście wirtualnie. Słuchajcie, nasz czas dobiega końca. Szybko, nie?
Bardzo.
To teraz tak, mieliśmy rozmawiać o owocach rekolekcji. To te ostatnie 5 minut wykorzystajmy na to. Czy, nie wiem, już widzicie jakieś owoce w swoim życiu? Czy to dopiero to ziarno zasiane... Coś tam zaczyna obumierać i zaczyna kiełkować. A kto pierwszy?
No to może ja. Ja myślę, że owoce dopiero zobaczę no, za jakiś czas. Do mnie dopiero niektóre treści teraz docierają. I to, mi się na przykład ta euforia po rekolekcjach nie udzieliła. Nie wiem, to ja myślę, że to jest sprawa indywidualna i każdy do tego podchodzi inaczej. Ale naprawdę jestem zbudowana tym, co ksiądz powiedział, że osoby, że wiele osób przyszło na katechezy, że jest odzew. Miejmy nadzieję, że to nie jest jednorazowy odzew i że to jakoś będzie później dalej się rozwijać. Ja głęboko naprawdę w to wierzę. No ja myślę, że u mnie to jest taki proces ciągły, że to nie jest jakoś tam jednorazowy owoc, tylko że to jest jakieś tam...
Ewoluuje cały
tak,
czas.
Tak, tak, tak. Może Przemek?
Nie, to ja mogę powiedzieć, że ja już taki owoc już zobaczyłem, doświadczyłem, znaczy w postaci SMS-a. Pierwszy raz byłem w kościele ze swoją dziewczyną Anią i to pierwszy raz na drugim dniu rekolekcji. No i po drugim dniu przysłałem mi SMS-a,
tak, że... Przepraszam, gdzie jest Ania?
Ania siedzi w akademiku. Ania, pozdrawiam cię.
Dlaczego?
Znaczy nie, nie w akademiku, tylko na stacji. Ania, pozdrawiam.
Dlaczego nie ma tutaj jej?
Nie, proponowałem, ale...
Następnym razem proszę przyjść z Anią.
Ania, słyszysz? Następnym razem. No i nie, przysłałem mi SMS-a, że dzięki temu, że w kościele byłem blisko niej, że trzymałem ją za rękę, ona mnie bardziej pokochała. To jest taki, może nie związany z rekolekcjami, ale...
Nie, no tam nie, no były, było na rekolekcjach, tak, ale coś tam może fazy po... miłości. Bo oprócz tego, że temat był w poszukiwaniu szczęścia, cieszyliśmy się, że nie po raz kolejny o miłości, jednak były przemycane treści miłosne.
Nie, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Szczęście, miłość. Dokładnie. Nie da się tego rozdzielić.
Bóg jest miłością.
No tak.
No i tam było, że tam ręka rękę, tak? Ręka, tak. Ręka,
oko, ręka.
Oko, ciało, oko, głos, ręka, talia i ręka, głowa.
Właśnie.
To są fazy miłości, które przedstawiał słuchaczom ksiądz Robert. No i jeszcze na koniec, słuchajcie, jeszcze SMS-y docierają i przeczytam wszystkie, bo są trzy. Wiecie, co pomaga mi się nawracać? Mój kierownik duchowy. Wypracowaliśmy razem między relację przyjacielską, ponieważ jestem osobą bardzo poranioną i trudno mi zaufać. On mi pomaga w najtrudniejszych chwilach. Dzięki niemu zaczęłam zwracać się do Boga w problemach, zamiast radzić sobie sama. A najważniejsze dla mnie jest to, że przestałam się bać spowiedzi.
Najgorsze mówią jest najgorsze jest własne kierownictwo.
Mhm.
To jest jak człowiek się nigdy nie...
Tak,
tak. Tak.
No i jeszcze dwa SMS-y, które dotyczą rolnictwa. Przemek...
Słucham, ja zapisuję.
Tak jest. Rolnik bardzo ciężko pracuje i nie można z tych ludzi żartować. Nie wiem, czy... My chyba nie żartowaliśmy,
nie,
prawda?
Nie, absolutnie. Nie. Wręcz powiedzieliśmy o...
Być może ktoś... albo po prostu to tak. Jest taki wstęp do tego SMS-a. Na pewno nie żartowaliśmy. A ewangelizacją jest stosunek do zwierząt, święcenie plonów na przykład. To prawdopodobnie rolnik napisał też. Bo Przemek, jak już być może ktoś nie usłyszał, jest studentem pierwszego roku rolnictwa, więc będziemy mieli wykształconego rolnika. I jeszcze jedno. Każdy, kto naśladuje Jezusa, jest najlepszym ewangelizatorem. Również rolnicy.
Ciekawe,
również
by było...
poloniści.
Tak.
Również dziennikarze. Również mechanicy samochodowi.
Również
prawda?
Kucharze na przykład.
Również kucharze, piekarze, wszyscy.
Tak.
I bezrobotni też. Jeżeli naśladują Chrystusa. Słuchajcie, no mi się podoba to, ta puenta. Mam nadzieję, że ta audycja też w jakiś sposób była przedłużeniem rekolekcji dla studentów, dla tych wszystkich, którzy doznawali wielkich uniesień na Wieczorze Chwały. Też taką kontynuacją i zaproszeniem do tego, żeby jeszcze wykorzystać ten ostatnie dni Adwentu. Chciałem powiedzieć, że ostatni tydzień, ale to już chyba nawet mniej niż tydzień, czy nie?
Nie, jeszcze.
Nie, jeszcze troszkę. Czyli ostatni tydzień Adwentu, jeżeli jeszcze nie byliście u spowiedzi, jeżeli jeszcze nie wzięliście się za swoje życie, to teraz jest ostatni czas na to, żeby zdążyć przed przyjściem Pana, bo to już niedługo. Wczoraj z pewnymi osobami, z którymi się już na pewno przed świętami nie będę widział, życzyliśmy sobie Bożego Narodzenia. I tego wam życzę. Bożego Narodzenia. I waszym, i słuchaczom też życzę Bożego Narodzenia, prawdziwego Bożego Narodzenia w waszym życiu. Do usłyszenia za tydzień w specjalnym wydaniu audycji. Będziemy w Betlejem. I na tej przepięknej melodii Wioli Brzezińskiej dziękuję bardzo Kasi,
dziękuję.
Przemkowi.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia.